No i też, no mówimy oczywiście o sytuacji idealnej, ale zdajmy sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia ze światem, w którym pewne sprawy już się odwróciły. O ile w przypadku młodszych dzieci do niedawna to rodzice dominowali jako ci, którzy kształtują ich tożsamość, ich system wartości, to się powoli zaczyna już dezaktualizować. I w to miejsce wchodzi kultura masowa. Myślę w sposób szczególny internet, telefony komórkowe, właśnie cała ta kultura cyfrowa, różnego rodzaju urządzenia, przedmioty, multimedia, które również kształtują nas, nasze umysły, psychikę, osobowość, nawet i ciało. Ale w jaki sposób? Czy właśnie tak, jak zamierzył Pan Bóg? Niekoniecznie. Nawet są różnego rodzaju badania, które dowodzą, że jeżeli dzieciom zabraknie na tym najpierwszym etapie życia właśnie doświadczenia miłości pochodzącej i od Boga, i od człowieka, modlitwy, łaski, w ogóle zabraknie człowieka i na to miejsce wsadzi się telewizor, telefon komórkowy, to upośledza człowieka. Jakiś czas temu dostałem maila od pewnej nauczycielki emerytowanej, która zauważyła pewne bardzo niepokojące znaki nieprawidłowego rozwoju u jednego ze swoich wnuków. Ja przeczytam wam tego maila, bo uważam, że bardzo, bardzo ważne treści zostały tutaj zawarte. I ciekaw będę waszej opinii, co myślicie na ten temat, bo myślę, że o tych sprawach się w ogóle nie mówi. Szczęść Boże, piszę, ponieważ obiecałam księdzu podzielić się moimi problemami, z powodu których cierpi moja rodzina, a myślę, że to jest także problem wielu rodzin. Ponadto bardzo zależy mi na naszych dzieciach. Wiem, że prawie wszystkie dzieci w Polsce są ochrzczone, które są krzywdzone przez dorosłych, najczęściej przez niewiedzę albo lekceważenie problemu. Doświadczyłem w rodzinie ogromnego zagrożenia ze strony środków masowego przekazu, to jest telewizji, telefonów komórkowych, na najmłodszym członku rodziny, naszym wnuku. Kiedy wnuk ukończył pierwszy rok życia, synowa wróciła do pracy, a wnukiem opiekowali się rodzice synowej. W domu dziadków włączony był często telewizor, a babcia, kiedy wnuk płakał, włączała mu na smartfonie niewinne bajki z YouTube'a. Dziadkowie to bardzo dobrzy ludzie, ale nieświadomie zrobili krzywdę dziecku, bo przecież bardzo go kochają. Od tego czasu nie nastąpił rozwój mowy u naszego wnuka. Wyrazy, które wcześniej używał, pojawiały się coraz rzadziej i w końcu zamieniły się na i pokazywanie ręką. Domownicy rozumieli tą jego komunikację. Dziecko było coraz bardziej płaczliwe, uparte, rozdrażnione, stało się niejadkiem i miało problemy z koncentracją oraz zaburzenia emocjonalne. Ta sytuacja trwała do drugiego roku życia. Mowa nie pojawiła się, na co wszyscy członkowie rodziny czekali i często prosili: a powiedz to, a powiedz tamto. Wszyscy uspokajali, a właściwie usypiali rodziców przez teksty. Chłopcy przecież mówią później niż dziewczynki, a jak zacznie mówić, to mu się buzia nie zamknie i tak dalej. Wychowywaliśmy z mężem dwóch synów i ich rozwój mowy był jednak prawidłowy. Zaniepokoiłam się tym faktem i zaczęłam czytać o rozwoju mowy dziecka, ponieważ znajomi mówili o tym samym problemie u ich wnuków. Przeczytałam i przeraziłam się. Zdrowe dziecko dwuletnie powinno znać 300-400 słów i budować pierwsze, proste zdania. Jest mu to niezbędne do komunikacji i nie ma taryfy ulgowej dla chłopców. Wyżej wymienionym problemem zajmują się specjaliści neurologopedii. Jaka jest ich diagnoza? Brak mowy u dwulatka, a nawet półtorarocznego dziecka to ORM, czyli opóźniony rozwój mowy. Najczęstsza przyczyna to telewizja, telefony komórkowe, tablety, czyli wysokie technologie. U dziecka następuje nieharmonijny rozwój, czyli prawa półkula mózgu dominuje i jest bardziej rozwinięta niż lewa, czyli następuje niedorozwój lewej półkuli mózgowej, która jest odpowiedzialna za rozwój mowy dziecka. Prawa półkula bardziej rozwinięta sprawia, że dzieci często wymuszają, są bardzo uparte, płaczliwe i nerwowe, chcą postawić na swoim, a ich zdanie musi być ostatnie. Jakie są zalecenia specjalistów? Po pierwsze, wyłączyć całkowicie telewizję, telefony komórkowe i tablety. Systematycznie i codziennie wykonywać ćwiczenia, tak zwane lewopółkulowe, czyli te, które uaktywniają lewą półkulę. Przeprowadzać ćwiczenia logopedyczne, które poprawią pracę aparatów artykulacyjnych, bo przecież przez 2 lata były nieużywane. Pracy bardzo dużo, a dziecko malutkie, które często nie chce wykonywać ćwiczeń, bo jego mózg tego nie widzi. Praca rodziców bardzo trudna, a zwłaszcza, że czas mają tylko do 3 roku życia, ponieważ do tego roku mózg dziecka jest plastyczny i da się naprawić to, co się zepsuło. Ból rodziców wielki, przecież ich dziecko urodziło się zdrowe, od poczęcia o nie dbali, a tu taki kłopot. Dziecko 2-letnie jest świadome, że ma problem z komunikacją i bardzo cierpi. I zaczynają się problemy emocjonalne, a za tym idą problemy wychowawcze. Błędne koło. Synowa często mówiła, że jakby ktoś jej dziecko podmienił. Problem lekceważą często nie tylko nieświadomi rodzice, ale również niedouczeni lekarze, logopedzi, pedagodzy. Częste komentarze to, czy ktoś widział, żeby zdrowe dziecko nie mówiło, zacznie mówić w swoim czasie i tak dalej. Dzieci z OMR to często 3-latki, a nawet 4-latki. Biedne dzieci, które zamiast szyfrem chciałyby się komunikować normalnie, jak ich rówieśnicy. Problemy z zachowaniem dzieci, które mają trudności z mówieniem, są dość powszechne i rodzą się z frustracji, ponieważ dziecko nie jest w stanie komunikować się z otoczeniem, bo nie jest zrozumiane, o co mu chodzi. Rodzice często posyłają dzieci do przedszkola, aby w grupie rówieśników dziecko szybciej zaczęło mówić, ale często się tak nie dzieje i efekt jest odwrotny i narastają problemy emocjonalne i społeczne w grupie. Do problemu OMR często doklejają się inne problemy rozwojowe, na przykład objawy ze spektrum autyzmu, a w okresie szkolnym poradnie psychologiczno-pedagogiczne stwierdzają alalię, mutyzm, dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię itd. Jedna z mam na forum logopedycznym stwierdziła, że jej syn bardzo późno zaczął mówić. Dzisiaj jest wszystko ok. Syn mówi, ale okazuje się, że słabo idzie mu nauka. Ciekawe dlaczego? Ano dlatego, że jego mózg pewnych zadań szkolnych w cudzysłowie nie widzi, bo źle komunikują się półkule mózgowe. Taki uczeń będzie miał napisane w opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej nieharmonijny rozwój. Czy coś można z tym zrobić? Okazuje się, że niewiele. Złagodzić objawy, ale nie wyleczyć, bo czas był do 3 roku życia. Tak dokonuje się zamachu na nasze dzieci. Apeluję zatem do rodziców. Ratujmy i chrońmy nasze dzieci, szczególnie przed telewizją, telefonami, tabletami, wysokimi technologiami. Ten problem jest znany. Dlaczego nie jest nagłaśniany? A może im gorzej, tym lepiej? Naukowcy szacują, że w niedługim czasie na Ziemi będzie więcej ludzi upośledzonych niż normalnych. Przecież znikąd się nie wezmą. W szkole, w której pracuję, w 7 klasie, na 24 uczniów, 13 uczniów ma opinię z poradni o dysleksji, dysgrafii, niedostosowaniu społecznym, o gorszej pamięci itd. I to tylko ci, których rodzice zgodzili się na wizytę w poradni, więc są przebadani. A co z resztą? Reszta nie jest zdiagnozowana. Dlatego tak trudna jest praca nauczycieli. Klasy liczne, a uczniowie wymagają indywidualnego podejścia. W naszej szkole pracuje 2 pedagogów i 3 logopedów. Oboje z mężem pamiętamy inne czasy. Dzisiaj szkoła to szkoła papierowa. Nauczyciele tworzą 1000 dokumentów, programów, dostosowań dla uczniów z opinią, pism, zamiast uczyć i wychowywać. Dochodzimy do wniosku, że niedługo nie będzie miał kto uczyć w szkole. W jednym z przedszkoli 1/2 dzieci wymaga pomocy logopedycznej, a zakwalifikowano 100 dzieci. Dzieci znajomych, które były wychowywane bez telewizji, bez telefonów i tabletów, pięknie mówią. Natomiast 4 dzieci nie mówi, a miały kontakt z wysokimi technologiami. Gabinety logopedyczne powstają jak grzyby po deszczu, bo okazuje się, że teraz to jest niezły biznes. A w jednym z dużych miast powstał w cudzysłowie przemysł logopedyczny. Gabinety, sklep z pomocami, porady, turnusy logopedyczne. Rodzice dostali 500+, więc mają je teraz gdzie wydawać. A są to bardzo niemałe wydatki. Odkąd zauważyliśmy ten problem, zachowanie wnuka bez telewizji bardzo się poprawiło. Zniknęły niepokojące objawy, ale nasz wnuk ma 2 lata i 3 miesiące i nadal bardzo mało mówi. Mimo pracy rodziców z dzieckiem, a czas ucieka i pracuje na naszą niekorzyść. No właśnie. Taki mail. Co myślicie o tym? Prawda? Nieprawda? Prawda. Tydzień temu, kiedy po raz pierwszy podzieliłem się tym mailem, bo to jest świeża sprawa, była na sali pani, która zawodowo jest logopedą. Powiedziała 100% prawdy. 100% prawdy. Ale czy ktoś z was o czymś takim słyszał? Że telefon w rękach dziecka, które ma roczek, 2 lata, telewizor na ścianie, na pół ściany, który generuje trochę więcej bodźców niż te małe telewizorki, które my znamy z dzieciństwa i które dziecko patrując, one zostają w pamięci. Dlatego tak protestowałem, żeby takie małe dzieci siedziały tak blisko takiego ekranu, gdzie będą zmieniały się obrazy. To wszystko zostaje w pamięci. To nas kształtuje. Chcemy mieć święty spokój, bo jedziemy gdzieś z dziećmi. Masz, pobaw się telefonikiem. I masz chwilę spokoju. Dziecko jest całkowicie wsiąknięte w ten ekran. Przyjmuje bodźce, szczególnie wizualne. Owszem, temu też towarzyszą bodźce dźwiękowe. Ale kosztem drugiej półkuli, która na tym etapie również powinna się rozwijać. I która będzie w przyszłości odpowiadać za komunikację. Więc proszę zobaczyć, niestety za naszym przyzwoleniem, a właściwie bardzo bezrozumnym podchodzeniem do wysokich technologii rzeczywiście przyczyniamy się do stworzenia nowego pokolenia ludzi, ale ludzi upośledzonych. I to wielu zauważa, że obniża się poziom na przykład zdolności do przyswajania wiedzy, do swobodnego komunikowania się w każdym kolejnym pokoleniu. W każdym kolejnym pokoleniu, bo coraz łatwiejszy staje się dostęp do wysokich technologii. Dzisiaj w mało którym domu nie byłoby telefonu, tableta, a telewizory to grają niemalże przez cały czas, kiedy dziecko jest na chodzie. I te bodźce dziecko przyjmuje. Więc to wam zostawiam do rozważenia. Chciałem się bardzo z wami tym podzielić mailem i ufam, że może nie będzie trzeba aż całych kampanii społecznych, ale wydaje mi się, że w Polsce bardzo by się przydały. Takich kampanii społecznych, jakie są już normą, w takich krajach jak na przykład Korea Południowa czy Japonia, gdzie elektronika zdominowała właściwie całe życie człowieka, gdzie te bodźce atakują człowieka z każdej strony, nawet jak się idzie ulicą i nie sposób się przed nimi uchronić. Kampanie społeczne, które wprost zakazują rodzicom kupowania na przykład telefonów czy tabletów dla dzieci, które mają mniej niż 12 lat. Nie masz 12 lat, nie wolno ci się tym bawić. I tam się o tym mówi oficjalnie. A tutaj nam się mówi, że najlepszy prezent dla twojego dziecka na pierwszą komunię telefon komórkowy albo tablet. Damy ci promocję. Ja wiem, że to nie jest łatwo dzisiaj tak dziecko odciągnąć od tego, ale tak jak w tym świadectwie i tu potwierdzam, że jeżeli dziecku to zabierzemy i ograniczymy dostęp do tego rodzaju bodźców, zobaczymy jak ono inaczej się rozwija, że się wycisza i wiele różnych problemów, które dzisiaj mają oczywiście swoje diagnozy, ADHD i tak dalej, nadmiar cukru, to niekoniecznie nadmiar cukru czy ADHD, tylko po prostu nadmiar bodźców cyfrowych. Owoc tych zaniedbań, które przez długie, nieraz lata, były obecne w życiu i w rozwoju takiego dziecka.